Słuchasz polskiego programu SBS.
Witamy w studio pana Kajetana Fiedorowicza, który jest światowej klasy kolekcjonerem grzebieni, antycznych i cennych grzebieni.
Dzień dobry. No, po takim wstępie to czuję, że wysoko lecimy, więc postaram się utrzymać w powietrzu. Dlaczego Australia? No pewnie dlatego, że była najdalej jak się dało. W latach 80. było nas więcej, nie jestem w tym odosobniony. Mieszkaliśmy, ja z moją żoną, w Wiedniu przez około 2 lata i kiedy się okazało, że w Polsce rozpoczął się tak zwany stan wojenny, pomyśleliśmy, że właściwie nie ma do czego wracać. Może to była panika, może dobra decyzja. W każdym razie no, złożyliśmy dokumenty do różnych ambasad, bo nie mieliśmy przedtem takich planów. No i Australia okazała się szczególnie gościnna. Wylądowaliśmy w Melbourne. Ponieważ pracowałem w Wiedniu przez w sumie 2 lata w agencji reklamowej jako grafik, samouk, więc taki zawód tutaj zadeklarowałem i zacząłem być grafikiem oficjalnie. Natomiast studiowałem co innego, między innymi historię sztuki, teologię, filozofię, takie rzeczy, które, z którymi tutaj niespecjalnie mogłem się afiszować, bo nie był to zawód. Był to raczej miłe spędzanie czasu na studiach, natomiast nie dawało to żadnych punktów w sensie emigracyjnym.
Historia sztuki to jest już coś bliżej tego, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać. Ile obecnie masz w domu grzebieni i wsuwek do włosów?
Jest to, tak dokładnie nie wiem nawet, bo one nie są liczone na bieżąco. W każdym razie jest to kolekcja dynamiczna, ona się zmienia w obie strony. No, ale jest to powiedzmy gdzieś tak, no grubo ponad 2,5 tysiąca.
Który z tych przedmiotów jest najstarszy?
No, długo by mówić, bo mam, moja sekcja grzebieni antycznych jest, to jest cała szuflada tego. Starożytne kraje Bliskiego Wschodu i starożytne Chiny. Z tego, co się orientuję, to najstarsze obiekty mam z Chin, z kultury wczesnej chińskiej Shang, czyli no około 4000 lat.
Gromadzisz i badasz ten temat od 30 lat. Skąd w ogóle taka pasja? Ty to nawet nazywasz szaleństwem.
No formę szaleństwa to przybrało dopiero po latach. Zaczęło się bardzo niewinnie z jednej z moich podróży azjatyckich. Zdaje mi się, że była to Malezja czy Indonezja. Przywiozłem w plecaku kilka grzebieni takich drewnianych, wyrzeźbionych, takich prawdopodobnie pamiątek dla turystów. Nie wiązałem z tym żadnych wielkich oczekiwań, ale jak je oprawiłem i powiesiłem na ścianie w ramce, to one razem w grupie były interesujące. I ponieważ nic o tym nie wiedziałem, wydało mi się, że jest to ciekawe, nieznane dla mnie wcześniej. Nigdy o czymś takim nie czytałem, nie studiowałem tego. No i zacząłem, powiedzmy, szukać. Był to czas jeszcze przed internetem, więc poszukiwanie informacji na temat grzebieni nie było łatwe, tak jak teraz jest. Więc zacząłem wertować książki, spędzałem czas w bibliotekach tutejszych, ale wszystko po prostu jako hobby w moim wolnym czasie, ponieważ prowadziłem studio graficzne i był to okres, kiedy budowałem biznes od zera. No i po prostu byłem bardzo tym pochłonięty. Poza tym narodziły mi się dzieci, byłem tatusiem i tak dalej, więc grzebienie nie były istotą mojego życia w tym czasie. Były po prostu niewinnym hobby, bardzo niewinnym wtedy. No cóż, w ogóle kolekcjonerstwo nie jest w sumie niczym nowym. Jest to koncepcja stara jak świat. Wszak wywodzimy się z plemion zbieracko-pasterskich. Oczywiście chodziło o zbieranie głównie jakichś korzonków i grzybów w lesie wtedy. Ale jednak zbieranie, gromadzenie jest to część instynktu człowieka, nawet najbardziej prostego, prymitywnego. No i powiedzmy kolekcjonerstwo na tym takim podstawowym poziomie nie jest specjalnie skomplikowane. Jest to bardzo prosta czynność. Wystarczy na Prim Targu, powiedzmy, kupić coś, co nam się podoba, zrobić to powiedzmy 10 razy i w ciągu kilku miesięcy mamy kolekcję. Oczywiście to nabiera rumieńców i zaczyna o co innego chodzić na wyższych piętrach. Im się głębiej w to wchodzi, tym jest to ciekawsze. Ja to tak przynajmniej obserwowałem w moim przypadku. I prawdziwy fan tak zwany zaczyna się w momencie, kiedy już się wie o tym dużo, można rozpoznać co jest co, można się skontaktować z ludźmi, którzy też to wiedzą. No i wtedy zaczynają się bardzo interesujące dyskusje na ten temat i to wtedy już zaczyna być prawdziwą pasją. Zaczyna zabierać więcej czasu i prawdopodobnie zaczyna więcej kosztować, bo badanie tego połączone z chęcią posiadania tego, no jest, to jest właściwie najniebezpieczniejsza forma tej choroby, tego szaleństwa, bo znam wielu, powiedzmy, akademików, naukowców, historyków, którzy badają coś, ale nie mają w ogóle chęci ani potrzeby posiadania tego. Jeżdżą po muzeach i czasem no, dostają specjalne dojście, akces do różnych rzeczy gdzieś tam w piwnicach muzeów. Spędzają tam tygodnie, ale nie chcą tego mieć. Natomiast problem zaczyna się, kiedy powstaje taki, powiedzmy, taki instynkt, taka chęć, takie pożądanie wręcz, żeby taką rzecz, powiedzmy, mieć. No i jeśli to się powtórzy 1000 razy, to można powiedzieć, że jest się kolekcjonerem już wtedy pełną gębą.
Uzależnionym kolekcjonerem.
Tak, no jest to uzależniające, tak. Pamiętam takie sytuacje, że po prostu, no, była to tak silna emocja, żeby gdzieś na jakiejś aukcji internetowej, powiedzmy, gdzieś coś, co wydało mi się znakomite i jednocześnie było no, dostępne dla mnie finansowo, żeby to dostać, no to powiedzmy, no nieraz nastawiałem budzik na 3 rano, żeby być na miejscu, kiedy aukcja się kończyła. Nie było wtedy jeszcze takich automatycznych narzędzi, żeby po prostu wygrać aukcję automatycznie, co w tej chwili już można tak zrobić. Także mogę potwierdzić, że emocje nie tylko związane z wygraniem czegoś, ale zwłaszcza potworna pustka i taki zawód, uczucie zawodu, kiedy się czegoś nie wygrało na aukcji, było to właściwie jak utrata bliskiej osoby, więc, więc jest to emocjonalnie dość złożone i właściwie mało znane. Powszechnie ludzie o tym nie myślą, nie zastanawiają się nad tym, ale no jest to coś, co mogę nazwać taką być może nieuleczalną formą szaleństwa, jeśli to się kontroluje oczywiście, to dodaje po prostu smaku w życiu. Jest o czym myśleć. To daje powód na przykład do podróży. W momencie, kiedy zacząłem w tym celu jeździć po Azji głównie, to nikt nie wiedział o tym, nikt nie myślał o tym, że grzybie nie można zbierać.
Zanim zabierzemy naszych słuchaczy w twoje podróże, chciałam jeszcze wrócić do emocji.
Nie wiem, czy to był konkretny moment, to prawdopodobnie przychodziło stopniowo, ale jest coś takiego jak powiedzmy nawet w relacjach międzyludzkich, że z kimś się spotykasz, z kimś idziesz na kawę, do kina, a potem się nagle okazuje, że chcesz tego kogoś mieć. I że to nagle zaczyna być już zupełnie inna chemia, więc...
Pamiętasz ten konkretny grzebień, który po raz pierwszy tak bardzo zapragnąłeś mieć?
Prawdę mówiąc, nie pamiętam takiego. Nawet nie wiem, który z nich jest, powiedzmy, moim ulubionym. Natomiast zauważyłem z czasem coś bardzo ważnego w tej mojej pasji, mianowicie to, że jest to bardzo unikalna sprawa. Takie rzeczy zawsze mnie pociągały. Nie mogłem znaleźć informacji w książkach. Zauważyłem, że nie ma właściwie książki na temat grzebieni etnicznych, bo te grzebienie mnie interesują właściwie tylko te. To znaczy grzebienie jakichś plemion, grup etnicznych z całego świata. Nie interesują mnie tak zwane grzebienie, tak zwane fashion camps, które były znane powiedzmy w XVIII-XIX wieku w krajach Zachodu, w Stanach, więc te grzebienie mnie w ogóle nie interesują.
A dlaczego? Dlaczego nie?
Bo nie mają tego, no nie można mieć wszystkiego, więc musiałem się jakoś do czegoś ograniczyć, sprecyzować. To jest kolejny bardzo ważny aspekt kolekcjonowania, że nie można z czasem... Kolekcjonowanie już nie polega na dodawaniu na coraz większej ilości, ale paradoksalnie na odejmowaniu coś, co ma mniejszą wartość, co właściwie już niczego nie mówi. Można z tego zrezygnować, można to sprzedać, zamienić na coś innego. Po prostu selekcja jest bardzo ważnym elementem poważnej kolekcji. Od kiedy kolekcja jest poważna, to oczywiście jest bardzo indywidualne, bo to też zależy od tego, co ktoś sobie myśli o sobie, o tym, co robi, ale również o tym, co inni myślą, o tym, co fachowcy o tym myślą. Z czasem się otrzymuje jakieś takie no, oznaki respektu, szacunku, zaczynają się liczyć z twoją opinią. W tej chwili bardzo często ludzie przysyłają mi, czy nawet instytucje przysyłają mi jakieś zdjęcia i proszą o ekspertyzę, proszą o ocenę, czy nawet o wycenę wartości czegoś takiego. Być może już nawet trudno wejść wyżej, bo takich kolekcjonerów grzebieni na świecie, grzebieni etnicznych, było właściwie tylko kilkoro. I oczywiście znamy się już jak łyse konie, niektórzy z nich już odeszli, niektóre kolekcje przepadły. To też jest cały oddzielny rozdział, bardzo ciekawy, co się dzieje z kolekcją, kiedy kolekcjoner, powiedzmy, odjeżdża i nie mógł ze sobą tego zabrać. Niestety nie możemy tego zabrać ze sobą, też ubolewam nad tym, więc jest, powiedzmy, bardzo dużo różnych opinii na ten temat, czy przekazać to muzeum, czy zostawić to rodzinie, co jest najgorszym pomysłem, czy przekazać to komuś w rodzinie, kto się już na tym zna, co by było znakomite, ale nie zawsze dzieci robią to, co my chcemy, żeby robiły, także nie zawsze były żony też chciałyby się tym zająć. Także no, jest to temat trudny, aczkolwiek nieunikniony.
Odwiedziłeś dziesiątki krajów w poszukiwaniu swoich zdobyczy. Można nawet powiedzieć, że jesteś takim Indiana Jones grzebieni. Czy w poszukiwaniu swoich skarbów przeżyłeś jakieś ekscytujące przygody?
Podoba mi się to określenie Indiana Jones, to tak troszkę wechta moją próżność, ale tak się też czułem, bo lubiłem jeździć, jak to się mówi, off-road, off the beaten track. Nie tylko do ośrodków wczasowych i się wylegiwać przy basenie, ale po prostu głównie były to jakieś małe miejscowości, jakieś wioski, dżungle, małe sklepiki w małych miejscowościach, jakieś markety, więc to był mój świat przez wiele lat. Z powodu tego przywileju, że Australia jest tak blisko Azji, no więc to Azja była moim głównym celem i odwiedziłem właściwie większość krajów Azji. Natomiast, no, pytasz o przygodę.
Byłeś, nie wiem, goniony przez kogoś w dżungli, czy jakieś niebezpieczne zwierzęta, węże, opuszczone, wiesz, tajemnicze budynki, ruiny.
No, to bardzo romantyczne scenariusze. Rzeczywiście rodem z Indiana Jones. Przytoczę takie zdarzenie, które pochodzi sprzed, no mój Boże, już może 25 lat. Miało to miejsce w Nepalu zimą. Te góry wysokie, Himalaje, więc zamówiłem lot do jednego z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie, mianowicie Jomsom, gdzie samolot ląduje na takiej półce skalnej i czasem ląduje, czasem nie, więc poleciałem tam. Wszystko pięknie się odbyło. Odbyłem taki trek z Jomsom i odwiedzić tak zwane Królestwo Mustang, które leży głęboko w górach i wtedy trzeba było mieć specjalne pozwolenie, które zresztą kosztowało kupę pieniędzy. Pomyślałem sobie, że może się uda jakoś to zrobić bez pozwolenia, bo jak Polak potrafi, wiadomo. No i z moim przewodnikiem udaliśmy się tam. Byliśmy zatrzymani przez patrol wojskowy, bo są to okolice już pogranicza. Udało się jakoś, powiedzmy, przekupić pana sierżanta, no i dotarliśmy tam, gdzie chcieliśmy. W każdym razie, wiesz, w międzyczasie, kiedy już wróciłem do Jomsom, załamała się pogoda i okazało się, że samolot nie może wylądować. Loty były normalnie codziennie, a tu nagle przez tydzień nie mógł samolot lądować, więc się zrobiła dość duża grupa ludzi. Myśleliśmy o tym, żeby wynająć helikopter wojskowy, co oczywiście było bardzo kosztowne. No, zaczęliśmy robić zrzutkę, więc była to długa historia. W każdym razie udało mi się po licznych perturbacjach dotrzeć do takiego bardzo dziwnego pana, rzeczywiście jak z Indiana Jones, który siedział w takim małym pokoiku przy ogniu. Był to Japończyk, który był szefem takiego biura japońskiej fundacji, która inwestowała w utrzymanie kultury na tym obszarze i tak dalej, i tak dalej. I on był właśnie jakby szefem. Udało mi się z nim osobiście porozmawiać i poprosić go o pomoc. Mój odlot z Katmandu, też jeszcze nie do domu, ale do Manili, bo leciałem dalej na Filipiny, miał nastąpić już za 2 dni, a tu nagle się okazało, że nie ma możliwości dostania się tam. Więc dowiedziałem się od niego, że rzeczywiście następnego dnia rano będzie helikopter, który będzie zabierał ekipę japońskiej telewizji. Pomyślałem sobie, Boże, żeby tylko dostać to miejsce, to wtedy jeszcze uratuje mój, nie tylko, że mój dalszy odlot i dalsze wakacje na Filipinach, ale również, że zdążę przed odlotem odebrać grzebień, czy dwa grzebienie, które kupiłem wcześniej, przed opuszczeniem Katmandu, w takim malutkim sklepie z antykami, już to jest zapłacone i tak dalej. No więc helikopter przyleciał, no i wyobraź sobie zdziwienie tych moich towarzyszy niedoli z ośrodka, że nagle ja z plecakiem idę w kierunku lotniska, a oni patrzą, dokąd ty idziesz, przecież nie ma samolotu. No i tak próbowali mi machać, ale mieli nietęgie miny, no i zabrałem się do tego samolotu. Były tam jakieś dwie lokalne damy, pewnie jakieś żony, jakieś notabli. No i ci młodzi chłopcy Japończycy z kamerami, ze sprzętem i tak dalej. No i helikopterem wojskowym przy złej pogodzie wśród tych gór, bo obok są ogromne szczyty, Annapurna i tak dalej. No to była podróż mojego życia. I niestety nie mam żadnych zdjęć, bo gdybym miał telefon komórkowy, tak jak dzisiaj to jest, to pewnie bym zrobił super fotoreportaż, ale mogę tylko niestety wspominać, że to była jakaś niezła jazda.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.